Ksiądz Piotr Glas. Noc bluźnierstw. W oczekiwaniu na świt. Rozmawia Krzysztof Gędłek. Wydawnictwo Esprit. Czyta Stanisław Banaś. Wstęp. Czułem dziwny niepokój, kiedy samolot wzbił się w powietrze, obierając kierunek na Londyn. Pogoda była piękna, jak przystało na letni dzień. Bezchmurne niebo pozwalało podziwiać widok oddalającego się Krakowa. Oplatające miasto obwodnice z czasem zaczęły się zlewać w ciąg nitek, jak gdyby poplątanych niezdarnie przez małe dziecko. Wiedziałem już, że każda kolejna godzina przybliża mnie do spotkania, które być może rozgoni narastający we mnie od dawna niepokój. Moim zdaniem ksiądz Piotr Glas to dla wielu zagubionych ludzi w kościele jedna z ważniejszych postaci. Siłą tego kapłana, który przez lata jako egzorcysta stawał oko w oko z demonami, jest przede wszystkim bardzo mocne świadectwo nawrócenia i życia wiarą na co dzień. Jego postawa pomaga ludziom trawionym gorączką braku nadziei na nowo uwierzyć, że pomimo trudów i cierpienia możliwe jest życie pełne pokoju, nadziei, a nawet radości. Gdy kilka lat temu brałem udział w spotkaniu z księdzem Piotrem Glasem, otwierałem szeroko oczy, zdumiony tym, jak wielu młodych ludzi przyszło posłuchać jego konferencji. Nie ukrywajmy. Kościół na świecie, w tym również w Polsce, nieubłaganie się starzeje, wytraca dynamikę ewangelizacyjną i traci oddech, osłabiony silnym uderzeniem laicyzacji. Sytuacji nie ratują ani wielkie wydarzenia ewangelizacyjne na stadionach, ani kolejne, choćby najambitniejsze programy duszpasterskie. To dlatego rola księdza Glasa jest tak ważna. Dociera on do tych, którzy po ludzku wydają się już nie do odzyskania, nierzadko zapomniani przez niektórych hierarchów, nazywani straconym pokoleniem. Sam jako młody katolik byłem świadkiem, jak podczas spotkań z księdzem Piotrem różne osoby, często też młode, podchodziły i dziękowały za to, że dzięki niemu powróciły do wiary i do Kościoła. Były to wzruszające i bardzo prawdziwe sceny. Dowód na to, że słowa księdza obecne w przestrzeni internetowej i w książkach docierają do serc i umysłów wielu ludzi, którzy nadal poszukują prawdy, nawet jeśli utknęli w plątaninie grzechu, zniewolenia czy kłamstw o Kościele, który niewątpliwie znajduje się w kryzysie nie tylko wizerunkowym, lecz także poważniejszym, wewnętrznym. Właśnie ów kryzys, którego kolejne erupcje obserwowaliśmy w ostatnich kilkunastu miesiącach, pchnął mnie do Anglii, by tam w saloniku niewielkiej plebanii spróbować zmierzyć się nie tylko z dramatycznymi problemami, lecz także z wyzwaniami, jakie stoją przed Kościołem i wierzącymi we współczesnym świecie. Inaczej bowiem niż w przypadku minionych kryzysów, ten obecny dotyka bardzo wielu sfer życia Kościoła, bezlitośnie pozbawiając go tak ważnego dzisiaj autorytetu. Dlaczego tylu hierarchów i wiernych świeckich chętnie akceptuje liczne herezje? Dlaczego coraz powszechniej akceptowane są postulaty rewolucji w Kościele? Dlaczego lekceważy się moralność, której nauczał nasz Pan, którą głosili apostołowie i przekazał Kościół Święty, zastępując ją moralnością sytuacyjną? Niedawne syntezy synodalne domagają się pełnej otwartości na osoby LGBT wraz z dopuszczeniem formuły błogosławiącej związki jednopłciowe czy udzielania sakramentu Eucharystii rozwodnikom żyjącym w ponownych związkach. Domagają się dopuszczenia kobiet już nie tylko do diakonatu, lecz także do kapłaństwa. To nie są propozycje niemieckiej drogi synodalnej. To są pierwsze efekty, wnioski wypracowane na etapie wsłuchiwania się nie tylko w głosy świeckich i duchownych, lecz także w postulaty osób innych religii i ateistów zgodnie z zasadą, iż Duch Święty może przemówić przez wszystkich. Tymczasem nasz Pan nie zadaje pytań, ale naucza, napomina, nakazuje i rozkazuje, bo jest Bogiem, Królem, Najwyższym i Wiecznym Kapłanem. nie pyta nas, kto jest drogą, prawdą i życiem, ale wskazuje siebie jako drogę, prawdę i życie. Nie brakuje też informacji, iż w wielu krajach grupy uczestników prac synodalnych były bardzo mało reprezentatywne, że nie wszyscy mogli wziąć w nich udział i próżno szukać, może z wyjątkiem kilku episkopatów domagających się większej gorliwości w wyznawaniu wiary przez wszystkich wierzących, czerpania ze źródeł tradycji, zapału apostolskiego oraz podporządkowania wszelkiego działania Kościoła nadrzędnemu celowi, jakim jest zbawienie dusz. Nawet jeśli ceną za taką postawę będą niepopularność, wrogość czy nawet męczeństwo, czego uczą nas prawie każdego dnia wierni chrześcijanie, odważnie wyznający wiarę w krajach takich jak Nigeria. Ale kto o nich dziś pamięta? Tymczasem obecnie dialoguje się z osobami deklarującymi otwartą wrogość wobec Kościoła i odwiecznych dogmatów, których naucza, oraz piętnuje się pobożność i oddanie wielu katolików przywiązanych do wiary i tradycji. To porażające, że w myśl nowych paradygmatów wielu duchownych świeckich teologów dokonuje radykalnych zmian w Kościele, sprawiając, że chrześcijaństwo przestaje być religią Chrystusa, a staje się duchowym koktajlem strawnym dla każdego człowieka. Czy możemy to jeszcze nazywać chrześcijaństwem? Dostrzegamy i to bardzo wyraźnie, jak sól traci swój smak i nadaje się raczej do wyrzucenia i rozdeptania. To wielkie oszustwo, którego jesteśmy świadkami, nakłada się na straszliwy kryzys człowieka. Kościół wyrzekł się roli budowniczego naszej cywilizacji, co pozbawiło wielu ludzi kotwicy kulturowej, stabilizującej nasze społeczeństwa i pozwalającej nam definiować się wobec wyzwań współczesnego świata. To dlatego często czujemy zagubienie i wyobcowanie. Nie potrafimy poradzić sobie z cierpieniem i perspektywą utraty życia. Panikujemy, gdy słyszymy o pandemii, podupadamy psychicznie, czytając wiadomości na temat działań wojennych. Wielu z nas, rzuconych na wysokie fale kolejnych kryzysów, zaczyna tonąć, gubiąc tak ważną w życiu człowieka nadzieję. W tę przestrzeń wkraczają kolejne ideologie, które podobno mają nam dać nową tożsamość. Są to jednak twory sprzeczne z naturą człowieka, a co za tym idzie, stopniowo niszczą nasze człowieczeństwo i zniewalają duszę. Pamiętam, że kiedy w gronie redakcyjnym portalu Polonia Christiana 24 zastanawialiśmy się, co zrobić, by uratować ludzi, w tym szczególnie młode pokolenie, przed tragedią uwikłania w zgubne ideologie, byliśmy świadomi, że nie jest to łatwa batalia. Wtedy przypomniałem sobie tamto spotkanie z księdzem Piotrem Glasem na Stadionie Narodowym w Warszawie, na które przyjechało wielu młodych ludzi, mieszkańców liberalnych miast i bardziej konserwatywnej prowincji, by posłuchać świadectwa człowieka, który na pewnym etapie swojego już kapłańskiego życia przeżył, jak sam mówi, dzięki interwencji Matki Bożej, głębokie nawrócenie i zrozumiał, że każdego dnia toczy zaciętą walkę o zbawienie swoje i innych. Zarówno jako egzorcysta, jak i później doświadczał, że życie nadprzyrodzone to nieustanny bój człowieka, momentami zacięty, wręcz brutalny, bo stawka jest bardzo wysoka. Nie chodzi o to, czy w następnych latach będziemy żyli w dostatku, jedli w restauracjach, cieszyli się bliżej nieokreśloną tolerancją i pokojem, lecz o to, gdzie spędzimy całą wieczność. Czy po śmierci nasze dusze dostąpią radości szczęścia wiecznego, czy trafią w ogień nieugaszony? To jest realna alternatywa, przed którą staje dziś człowiek, a obecnie coraz rzadziej się o niej mówi albo nie mówi się wcale. O tym wyborze ksiądz Glas wiele mówił w książce Dzisiaj trzeba wybrać. Ale przecież od tamtego czasu zmieniło się niemal wszystko. Coraz większy mrok spowija naszą rzeczywistość. Stajemy wobec nowych wyzwań, a wielu duszpasterzy skapitulowało wobec bogactw tego świata, przestało być skałą i oparciem. O ile jeszcze kilkanaście lat temu Polska wydawała się krajem opierającym się laicyzacji, o tyle dzisiaj, zwłaszcza po zamknięciu świątyń z powodu pandemii COVID-19, dostrzegamy z lękiem, że i Kościół w Polsce dotyka coraz głębszy kryzys wiary. Coraz szerzej promowane są apostazje, maleje liczba wiernych w świątyniach, dzieci i starsza młodzież rezygnują z uczestnictwa w katechezie i nie tylko młodzi, lecz także starsze pokolenia przejawiają postawy otwartego już buntu i gniewu wobec Kościoła. To są sprawy wielkiej wagi. Chodzi o zbawienie nasze i naszych bliskich. Współcześni katolicy stoją przed dylematem dotyczącym tego, w jaki sposób mówić o Chrystusie. Czy nadal katechizować, uświadamiając innym tragedię grzechu i jego konsekwencje oraz zbawczą rolę sakramentów w naszym życiu? Czy jak pierwsi chrześcijanie zaczynać od podstaw, od kerygmatu, czyli od opowiedzenia ludziom, kim tak naprawdę jest Jezus Chrystus i że miejsce, w którym Go spotykamy, jest święty Kościół katolicki z pełnią środków zbawczych, takich jak sakramenty, urząd nauczycielski, pośrednictwo Matki Bożej i modlitwy świętych. Dostrzeganie wyzwań, jakie rzuca nam współczesny świat, to jedno, a konkretna odpowiedź na związane z nimi wątpliwości to drugie. I właśnie z pytaniami o dramat czasów, w których żyjemy, pewnego czerwcowego popołudnia wsiadłem do samolotu na krakowskich Balicach, by udać się, przyznam, że nie pierwszy już raz, do parafii pod Londynem, gdzie posługuje ksiądz Piotr Glass. Wiem doskonale, jak wiele się zmieniło w jego życiu od czasu wydania pierwszej książki. Posługując jako proboszcz, ksiądz Glass poświęcał wolne dni na wyjazdy do Polski, ale także do innych krajów Europy oraz do Stanów Zjednoczonych, by nieustannie przypominać nam, że czas jest już bardzo krótki. A im bliżej końca czasów, tym mocniej szatan zwiera szeregi, silniej atakuje, chcąc pozyskać dla piekła jak najwięcej ludzkich dusz. Ksiądz Piotr nie owija w bawełnę, nie kalkuluje, lecz mówi wprost o skutkach życia w grzechu i licznych błędach ludzi Kościoła. Kiedy stanąłem na progu jego plebanii, wcale nie byłem zaskoczony tym, że choć przywitał mnie uśmiechem, w jego oczach wyraźnie dostrzegłem zmęczenie. Piekło już się wścieka, wiedząc, o czym mamy rozmawiać. Powiedział, po czym opisał liczne trudy i zniechęcenia, jakich intensywnie doznawał w ostatnich dniach. Przy obiedzie porozmawialiśmy jeszcze o bieżących wydarzeniach w Kościele i w świecie, na moment odsuwając od siebie trudną tematykę wywiadu. A potem usiedliśmy w niewielkim saloniku urządzonym skromnie w przytulnym angielskim stylu. Nabrałem głęboko powietrza i włączyłem dyktafon. Tak właśnie zaczął się kilkudniowy maraton niezwykle ciekawych rozmów. Przerywaliśmy go na spacery po uroczej okolicy, szczególnie, że letnie słońce zachęcało do aktywnego wypoczynku. Wieczorami modliliśmy się wspólnie przed Najświętszym Sakramentem w niewielkiej kaplicy, która znajduje się tuż obok sypialni księdza Piotra. Do dzisiaj mam przed oczami półmrok panujący w tym niewielkim pomieszczeniu oraz światło delikatnie bijące z małego drewnianego tabernakulum w kierunku zawieszonego powyżej krzyża. Spotkanie, którego owocem jest ta książka, było poszukiwaniem nadziei w czasach przez wielu nazywanych beznadziejnymi. Ksiądz Piotr twierdzi, że żyjemy dzisiaj w mroku, swoistej nocy człowieczeństwa, której widocznym przejawem są nie tylko cicha apostazja całych społeczeństw i narodów, lecz także bluźnierstwa głoszone i popierane przez licznych, również tych najważniejszych dostojników Kościoła. Mimo to nawet najgęstsze ciemności nie muszą napawać nas przerażeniem i lękiem, o czym zresztą kapłan z doświadczeniem posługi egzorcysty wie najlepiej. Z tamtych rozmów pamiętam jeszcze jedno. Nim zadałem księdzu Piotrowi pierwsze pytanie, zastanawiałem się dłuższą chwilę nad tym, w jaki sposób świadectwo jego życia kapłańskiego może stać się nadzieją dla tych wszystkich ludzi, którym wpojono fałszywy obraz Chrystusa. Szczególnie dotyczy to młodych, którzy zbuntowani przeciwko Bogu i Kościołowi często zarzucają hipokryzję wielu duchownym, dla których Pan Jezus ma być jedynie bezpieczną zasłoną, a Kościół ciepłą posadką. Chyba niewiele osób wie więcej o tym, jak trudno wiernie trwać w dzisiejszym Kościele niż ksiądz Piotr Glass. On sam doświadczył przecież licznych gróźb i pomówień ze strony nieprzychylnych mu współbraci w kapłaństwie, którzy bardzo często dokonywali nad nim jego nauczaniem swoistego sądu kapturowego i gdyby nie opatrznościowa interwencja, być może ten wywiad nigdy nie ujrzałby światła dziennego. A jednak ksiądz Piotr trwa w Kościele, widząc w nim o wiele więcej niż tylko ułomności duchownych. Dlatego zanim wcisnąłem na dyktafonie klawisz ze znaczkiem play, i uruchomiłem tak na wszelki wypadek nagrywanie dźwięku w smartfonie, wiedziałem już, że muszę zacząć od kilku pytań o to, w jaki sposób ostatnie lata zmieniły spojrzenie księdza Piotra na Kościół i jego w nim posługę. Oskarżony. Jest ksiądz na celowniku? Z tym akurat trzeba się zawsze liczyć, ataki się pojawiają i to wcale nie ze strony tak zwanych zwykłych ludzi, ale od współbraci w kapłaństwie, często od kolegów. Kiedy ksiądz poczuł, że pętla się zaciska? Ja się nigdy nie pchałem na afisz. W moim przypadku był to trochę naturalny rozwój. Jeszcze kiedy pełniłem posługę egzorcysty, pojawiło się zaproszenie od księdza Mieczysława Piotrowskiego z wydawnictwa Agape, żebym przyjechał na spotkanie z młodzieżą organizowane w ramach środowiska Ruch Czystych Serc. Przyjedź, poprosił, pomóż zagubionym młodym ludziom. Nie mówił, pokaż się, bądź gwiazdą, ale jesteś tym ludziom bardzo potrzebny. I to mnie przekonało. Tak po ludzku nie miałem w tym żadnego interesu. Pojechałem na dwa turnusy takiego spotkania, poświęcając własny urlop. Przyjechałem, zobaczyłem mnóstwo młodzieży duchowo zagubionej, emocjonalnie poharatanej, choć mieli może z 16 albo 17 lat. Zacząłem więc wykłady i po pewnym czasie zorientowałem się, że oni naprawdę mnie słuchali z wielkim przejęciem i zrozumieniem. Czułem, że to faktycznie jest im potrzebne. Innymi słowy, strzał w dziesiątkę. Większość tych konferencji trafiała później do internetu i tak to się zaczęło. Potem przyszła narodowa modlitwa w czasie wielkiej pokuty o uwolnienie Polski z sideł zła na Jasnej Górze i wreszcie książki. Najpierw Dzisiaj trzeba wybrać, później Dekalog i kolejne. Reakcja na to wszystko w hierarchicznym kościele była dość prosta. Kilka wpływowych osób zaczęło powtarzać, że jest jakiś ksiądz, co mąci, mówi za dużo niewygodnych rzeczy, zakłóca święty spokój. Ten wrzut różnego rodzaju oskarżeń z biegiem czasu narastał i wreszcie w którymś momencie musiał pęknąć. To znaczy, pamiętam to doskonale, bo takie rzeczy zapadają głęboko w pamięć. Dzwoni kolega. Konferencja Episkopatu Polski wydała oświadczenie na twój temat, mówi. Przyznam, że nogi się pode mną ugięły. No to robi się ciekawie, pomyślałem. Po głowie biegało mi wiele myśli. Szybko się zastanawiałem, co takiego mogli wymyślić przeciwko mnie. Przecież w książce wywiadzie Dzisiaj trzeba wybrać, którą akurat niedawno napisałem, niczego złego nie było. Niczego, co mogłoby zainteresować kogoś na takim szczeblu. Te wszystkie opinie pojawiające się w różnych miejscach stanowiły raczej pustą krytykę, żadnych konkretów. Innymi słowy, sztuka krytyki dla samej sztuki. Tamta książka to moje osobiste świadectwo, to wywiad z prostym księdzem, w którym na siłę szukano jakichś błędów teologicznych. Ale opinia konferencji Episkopatu Polski to już co innego. Brzmiało poważnie. I choć głowa pracowała na pełnych obrotach, w sercu czułem wielki pokój. Wiedziałem, że robi się niebezpiecznie, ale przecież znałem tego przyczyny. Wszedłem na terytorium wroga, który nie mógł pozostać na to obojętny. A moja książka i konferencje przynosiły spore owoce, zatem prędzej czy później musiało pojawić się jakieś uderzenie. Szybko jednak okazało się, że z dużej chmury był mały deszcz. Przypomnijmy, że chodziło o oświadczenie Kurii Płockiej z 2017 roku, która powoływała się z kolei na sekretarza konferencji Episkopatu Polski biskupa Artura Mizińskiego. Kuria przekazała, iż otrzymała informację, że ksiądz nie jest już egzorcystą, co było o tyle dziwne, że sam ksiądz mówił o tym wielokrotnie, między innymi w książkach. Później rzecznik Konferencji Episkopatu Polski tłumaczył, że nie było to stanowisko episkopatu, lecz przekazana przez sekretarza opinia jednego z polskich księży posługujących w Anglii. Suchy komunikat i wielkie niedopowiedzenie. Tak, to jest niestety metoda działania przyjęta w Kościele. Skrytość, tajemniczość, zero jawności. 15 minut po pierwszym telefonie kolega ksiądz znowu zadzwonił i powiedział, że konferencja Episkopatu Polski wybrnęła z tego zamieszania i podała, że nikt o mnie w episkopacie nie dyskutował, nie było żadnego oficjalnego stanowiska. To wersja oficjalna, wiadomo jednak, jakie są konsekwencje takich działań. Rzucono podejrzenie, padły słowa o jakiejś opinii, którą biskup Miziński otrzymał i przekazał dalej, a rumor rozszedł się po internecie. Dowiedział się ksiądz, co tam było? Dotarłem do tego listu, bo sprawa otarła się o mojego biskupa. Ale żadna z osób, które uczyniły z tego listu temat publicznych rozważań, nie pokazała go księdzu. Nie. Zadziałała metoda, my wiemy, ale dla dobra sprawy nie możemy powiedzieć. Można by dodać z ironią. List ze specjalną pieczątką troska. Skąd my to znamy? Co było dalej? W liście najpoważniejszym udokumentowanym zarzutem było właśnie to, że przedstawiam siebie jako czynnego egzorcystę. Jednym z dowodów był film, na którym o tym mówię. Kłopot w tym, że został on przygotowany około 2013 roku, kiedy jeszcze posługiwałem w diecezji jako egzorcysta. Miałem na te ich manipulacje konkretne dowody. Innym zarzutem, który zapamiętałem, było oskarżenie mnie o rzekomą fascynację diabłem. Porozmawiałem z biskupem, wyjaśniłem wszystko i sprawa została zamknięta, ale niesmak pozostał. Pamiętam jeszcze, że wprost powiedziałem wtedy do mojego biskupa, że jeśli w tym liście pojawiają się oszczerstwa, to będę miał tylko jedno pytanie. Kto się posługuje takimi metodami? Człowiek Boga czy człowiek szatana? Zostawmy to bez odpowiedzi. Każdy niech sam sobie odpowie. Mocne. Przyznam, że choć znam życie i kościelne układy, byłem wtedy bardzo zdenerwowany. Podobnie było z opinią jednego z działających w polskim kościele teologów, która krążyła w różnych miejscach, pojawiając się także w kuriach i w Anglii. Czy ktoś ją księdzu oficjalnie przedstawił, dając szansę polemiki? Nie. Została napisana na prośbę lub zlecenie pewnego biskupa i miała najwidoczniej służyć jako argumenty przeciwko księdzu. Problemem były oczywiście księdza książki. Stare przysłowie mówi, że jak się chce kogoś uderzyć, kij zawsze się znajdzie. W tej opinii, która jest dostępna w internecie, pojawiają się oskarżenia o to, że przypisuje ksiądz Bogu i szatanowi niemal równorzędne role albo insynuacje, że być może szykuje sobie ksiądz grunt pod nieposłuszeństwo wobec biskupa. Te zarzuty też do księdza nie dotarły? Znam je z relacji innych osób. Zarzuty, że za dużo mówię o diable, pojawiały się wobec mnie już wcześniej. Jak mogę na to odpowiedzieć? Pan Jezus mówił o szatanie, przeczytamy o nim w Dziejach Apostolskich. Święci jak Jan Wianej czy ojciec Pio mówili w kazaniach czy korespondencji dużo o diable. Sama Matka Boża w licznych objawieniach pokazywała nawet piekło i to małym, nieprzygotowanym na to dzieciom. Ostrzeganie przed tym, co nam grozi, jeśli nie opowiemy się za Bogiem i nie staniemy po właściwej stronie, jest chyba obowiązkiem każdego katolika, a co dopiero księdza, który powinien nauczać prawdy Ewangelii. Mogę powiedzieć, że na własnej skórze poznałem metody, jakimi działa diabeł. Ale przede wszystkim widziałem potęgę Jezusa z Nazaretu i potężną władzę Maryi nad siłami ciemności. Kto tego nie doświadczył, nie zrozumie w pełni, na czym polega rzeczywistość walki duchowej. Jak zacięta bitwa toczy się o nasze dusze. Tu naprawdę nie chodzi o to, żeby było nam wszystkim miło i przyjemnie, albo żebyśmy się dobrze czuli. Prawdziwa miłość bliźniego, o której przecież tak wiele się dzisiaj mówi w przestrzeni Kościoła, polega właśnie na tym, by odważnie ostrzegać wszystkich i wołać, gdzie tylko możemy, za Chrystusem. Jeśli się nie nawrócicie, wszyscy zginiecie. To właśnie ostrzeżenie, wołanie jakby na pustyni tego świata jest wyrazem miłosierdzia Boga, który pragnie, aby wszyscy byli zbawieni. Cena, którą wołający na pustyni za to płacą, może być janowa, najwyższa. Szczególnie mocno brzmi to w ustach egzorcysty. Piekło jest naprawdę niewyobrażalnym doświadczeniem i jak mówi Pismo, będzie trwało bez końca dla tych, którzy z własnej woli i własnego wyboru tam trafią. Mamy porażające wizje świętych i mistyków na ten temat, choćby świętej Faustyny. Sam osobiście miałem do czynienia z demonami, które piekłem były po prostu przerażone. Krzyczały, abym wysłał je wszędzie, byle nie musiały tam wracać. To jest miejsce strasznej kaźni, a nie jak niektórzy cynicznie żartują ciepłych i pełnych wrażeń wakacji. Przeżyłem sporo i niemało widziałem. Ale kiedy o tym myślę, odczuwam ludzki lęk, że mógłbym się tam kiedyś znaleźć. To nie jest fikcja, biblijna metafora czy czyjeś chore wyobrażenie, żeby innych straszyć, tak jak straszymy niegrzeczne dzieci ciemnym pokojem. Na własne uszy słyszałem, jak demon, plując i przeklinając, ryczał na mnie, jak nie chciał wychodzić z osoby opętanej. To naprawdę bardzo mroczny i niebezpieczny świat, a demony, które nam tak bardzo uprzykrzają życie już tu, na tym świecie, to zaledwie namiastka tego, co czeka w piekle potępionych ludzi, jeśli się w czasie swojego życia nie nawrócą. Dlatego pragnę ostrzec przed tym każdego, kogo tylko mogę. Cena, którą muszę za to płacić, jest nieważna. Nie mam żadnej obsesji na tym punkcie. Nie fascynuję się mocami zła, jak twierdzą z wielką satysfakcją niektórzy. Pismo Święte o piekle mówi wiele razy. Czy to oznacza, że Duch Święty, przemawiając przez natchnionych autorów, też miał obsesję na punkcie piekła? A prorocy, apostołowie, wreszcie sam Pan Jezus, lekko przesadzili w tym temacie? Ostrzeganie ludzi przed konsekwencjami życia w grzechu i stałym bluźnierstwem przeciwko Bogu to nawoływanie do opamiętania z miłości do nich, a nie szaleństwo. Niestety, jak wiemy, samego Jezusa uczeni w piśmie oskarżyli, że mocą Belzebuba wyrzucał złe duchy. Innymi słowy, wydali na niego wyrok, że sam był opętany. Ci, którzy mieli stać na straży wiary, zbluźnili samemu Bogu, nazywając Mesjasza szatanem. Biskup Schneider mówi wprost: kto przeczy temu, że istnieje rzeczywistość wiecznego potępienia, nie jest katolikiem.